Bolesław Prus, Faraon. Czyta Mariusz Dmochowski. Wstęp. W północno-wschodnim kącie Afryki leży Egipt, ojczyzna najstarszej cywilizacji w świecie. Przed 3, 4, a nawet 5000 lat, kiedy w środkowej Europie, odziani w surowe skóry barbarzyńcy, kryli się po jaskiniach, Egipt już posiadał wysoką organizację społeczną, rolnictwo, rzemiosła i literaturę. Nade wszystko zaś wykonywał olbrzymie prace inżynierskie i wznosił kolosalne budowle, których szczątki budzą podziw w technikach nowożytnych. Egipt jest to żyzny wąwóz między pustynią libijską i arabską. Głębokość jego wynosi kilkaset metrów, długość 130 mil, średnia szerokość zaledwo milę. Od zachodu łagodne, ale nagie wzgórza libijskie, od wschodu strome i popękane skały arabskie są ścianami tego korytarza, którego dnem płynie rzeka Nil. Z biegiem rzeki na północ ściany wąwozu zniżają się, a w odległości 25 mil od Morza Śródziemnego nagle rozchodzą się i Nil, zamiast płynąć ciasnym korytarzem, rozlewa się kilkoma ramionami po obszernej równinie mającej kształt trójkąta. Trójkąt ten, zwany Deltą Nilową, ma za podstawę brzeg Morza Śródziemnego, zaś u wierzchołka, przy wyjściu rzeki z wąwozu, miasto Kair, tudzież gruzy przedwiekowej stolicy Memfisu. Gdyby kto mógł wznieść się o 20 mil w górę i stamtąd spojrzeć na Egipt, zobaczyłby dziwną formę kraju i osobliwe zmiany jego koloru. Z tej wysokości na tle białych i pomarańczowych piasków Egipt wyglądałby jak wąż, który w energicznych skrętach posuwa się przez pustynię do Morza Śródziemnego i już zanurzył w nim trójkątną głowę ozdobioną dwojgiem oczu, lewym Aleksandrią, prawym Damiettą. Długi ten wąż w październiku, kiedy Nil zalewa cały Egipt, miałby błękitną barwę wody. W lutym, kiedy miejsce opadających wód zajmuje wiosenna roślinność, wąż byłby zielony, z błękitną pręgą wzdłuż ciała i mnóstwem błękitnych żyłek na głowie z powodu kanałów, które przecinają deltę. W marcu błękitna pręga zwęziłaby się, a ciało węża skutkiem dojrzewania zbóż przybrałoby kolor złoty. Wreszcie w początkach czerwca nilowa pręga byłaby bardzo cienka, a ciało węża zrobiłoby się szare, jakby przysłonięte krepą skutkiem suszy i pyłu. Zasadniczą właściwością klimatu egipskiego jest upał. W styczniu bywa 10 stopni ciepła, w sierpniu 27. Niekiedy gorąco sięga 40 stopni, co u nas odpowiada temperaturze rzymskiej łaźni. Nadto w sąsiedztwie Morza Śródziemnego, nad deltą, deszcz pada ledwie 10 razy na rok, zaś w Górnym Egipcie raz na 10 lat. W tych warunkach Egipt, zamiast kolebką cywilizacji, byłby pustynnym wąwozem, jakich pełno wśród Sahary, gdyby co roku nie wskrzeszały go wody świętej rzeki Nilu. Od końca czerwca do końca września Nil przybiera i zalewa prawie cały Egipt. Od końca października do końca maja roku następnego opada i stopniowo odsłania coraz niższe płyty gruntu. Wody rzeki są tak przesycone mineralnymi i organicznymi szczątkami, że kolor ich staje się brunatnawym. Więc w miarę opadania wód na zalanych gruntach osadza się muł rzeźny, który zastępuje najlepsze nawozy. Ten muł i gorący klimat sprawia, że Egipcjanin zamknięty między pustyniami może mieć 3 zbiory w ciągu roku i około 300 ziarn z jednego ziarna zasiewu. Ale Egipt nie jest jednostajną płaszczyzną, lecz krajem falistym. Niektóre jego grunta tylko przez 2 lub 3 miesiące piją błogosławione wody, inne nie widzą jej przez cały rok. Wylew bowiem nie dosięga pewnych punktów. Niezależnie od tego trafiają się lata małych przyborów, a wówczas część Egiptu nie otrzymuje zapładniającego mułu. Nareszcie, skutkiem upałów, ziemia prędko wysycha i trzeba ją zlewać jak w doniczkach. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że naród zamieszkujący Dolinę Nilu musiał albo zginąć, jeżeli był słabym, albo uregulować wody, jeżeli posiadał geniusz. Starożytni Egipcjanie mieli geniusz, więc stworzyli cywilizację. Już przed 6000 lat spostrzegli, że Nil przybiera, gdy słońce ukazuje się pod gwiazdą Syriuszem, a zaczyna opadać, gdy słońce zbliża się do gwiazdozbioru Wagi. Spostrzeżenia te popchnęły ich do obserwacji astronomicznych i mierzenia czasu. Aby zachować wodę przez cały rok, wykopali w swoim kraju długą na kilka tysięcy mil sieć kanałów. Aby zaś ubezpieczyć się od nadmiernych wylewów, wznosili potężne tamy i kopali zbiorniki, z pomiędzy których sztuczne jezioro Moeris zajmowało 300 km kwadratowych powierzchni przy 12 piętrach głębokości. Nareszcie wzdłuż Nilu i kanałów pobudowali mnóstwo prostych, ale skutecznych machin hydraulicznych, za pomocą których można było czerpać wodę i wylewać ją na pola położone o 1 lub 2 piętra wyżej. I jeszcze, jako dopełnienie wszystkiego, trzeba było co roku oczyszczać zamulone kanały, poprawiać tamy i budować wysoko położone drogi dla wojsk, które w każdej porze musiały odbywać marsze.